Czy masz świadomość?
Żaden inny europejski kraj nie zdemontował, tak jak Polska, aż 1/4 swojej sieci kolejowej. Przez lata likwidowanie połączeń i linii kolejowych stało się ponadpartyjnym priorytetem, zgodnie realizowanym przez kolejnych ministrów, dyrektorów i prezesów polskich kolei państwowych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem fragment książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej, a jej autora Karola Tramera mamy przyjemność gościć dzisiaj w podcaście. Cześć Karol.
Cześć.
Karol, jeszcze tytułem wyjaśnienia dla tych, którzy Karola nie znają, to twórca i redaktor naczelny pisma Zbiegiem Szyn, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego teksty i komentarze na temat transportu publicznego ukazywały się na łamach m.in. Nowego Obywatela, Gazety Wyborczej czy Dziennika Gazety Prawnej. Będziemy rozmawiać, Karol, o twojej książce. Tak sobie pomyślałem, że trochę pójść śladem kolejnych tytułów, kolejnych rozdziałów. I pierwszy rozdział ma taki tajemniczy tytuł: Bal na Titaniku, lata 80. Źródła problemów. O jaki bal i o jaki Titanic chodzi?
Tak, lata 80. są specyficznym okresem w historii polskiej kolei, bo po pierwsze, często oceniając kolej, patrząc na historię najnowszą kolei w Polsce, przyjmuje się, że do 1989 roku polska kolej działała świetnie, po czym od 1990 roku zaczęła zjeżdżać na dno. I ja nie do końca się zgadzam z tym poglądem i w książce mam nadzieję, że go odpowiednio udowadniam ten brak zgody na ten pogląd, ponieważ polska kolej już w latach 80. zaczęła mieć poważne problemy. I wtedy jeszcze te problemy były ukrywane, czy ukrywały się pośród różnych ciekawych inwestycji w kolej, to znaczy no lata 80. były na przykład okresem no niezwykle o szerokim zasięgu elektryfikacji linii kolejowych i z jednej strony osiągano no wręcz światowe rekordy elektryfikowania linii kolejowych w Polsce, a z drugiej strony już zaczynały się dość nagminne likwidowanie połączeń kolejowych. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, na przykład, mimo że te wówczas jeszcze dosyć lokalnego znaczenia linie kolejowe znikały, to z drugiej strony budowano bardzo dużo nowych przystanków osobowych, które miały zbliżyć kolej do lokalnych społeczności, do dotychczas pomijanych wsi, czy zbliżyć miejsca zatrzymywania się pociągów do centrów miejscowości. No, powstały takie stacje o charakterystycznych nazwach, na przykład w Beskidach jak Rajcza Centrum, Pewel Wielka Centrum, i chodziło o rozwiązanie tych jeszcze często sprzed wieków problemów wytyczania linii kolejowych, które były trochę niewpisane w to, jak zlokalizowane są miejscowości, jak zlokalizowane są ich najważniejsze punkty, czy też nadgonienie pewnego no, takiego zjawiska, że kolej trochę nie nadążała za rozwojem przestrzennych miejscowości. I w latach 80. była dość zmasowana ta polityka z jednej strony dopasowywania kolei do tych lokalnych potrzeb, ale z drugiej strony już w latach 80., w drugiej ich połowie zwłaszcza, no bardzo dużo zniknęło połączeń kolejowych, całkowicie zlikwidowano połączenia na szeregu linii w ówczesnym województwie zielonogórskim, w ówczesnym województwie olsztyńskim, i w lata 90. Powiedziałbym, że kolej wjechała już z tymi problemami, które tylko przybrały na znaczeniu. I co więcej, podstawowa różnica, moim zdaniem, była taka, że już bardziej oficjalnie mówiono o tym, no, że po prostu kolej jest nierentowna i trzeba likwidować nierentowne połączenia, trzeba no, po prostu ograniczać działalność kolei. I to w latach 90. oficjalnie mówiono, co z dzisiejszej perspektywy może nas zaskakiwać, bo nawet jeżeli w dzisiejszych czasach dochodzi do jakichś likwidacji połączeń, no to jest to tak mówione bardziej, no, że nie chcemy, ale musimy to zrobić, mamy problemy finansowe. Natomiast w latach 90. mówiono o tym jako po prostu o no, pomyśle na dobrą reformę kolei, czyli ograniczanie jej działalności. To się zmieniło właśnie w latach 80. Bardziej mówiono gabinetowo, bo tam ja w książce w ogóle pokazuję, że w najwyższych gremiach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sam generał Jaruzelski mówił o tym, że trzeba likwidować nierentowne dziedziny działalności, nie odnosząc się bezpośrednio do kolei, no ale jak wiemy, w centralnie planowanym systemie, no jeżeli coś takiego mówi szef państwa, no to każdy chce udowodnić, że wysłuchał i to wdraża. Natomiast w latach 90. to już otwarcie mówiono i przy wsparciu na przykład mediów, media bardzo często pisały o pustych i nikomu niepotrzebnych pociągach, które trzeba zlikwidować, żeby kolej wyszła na prostą. Tak więc główna różnica między latami 80. a 90. to była zmiana tej, nazwijmy to trochę nomen omen, komunikacji tych zmian i po prostu cięć.
No właśnie, to ja sobie przypominam, się trochę uśmiecham, jak opowiada, że latach 90., bo ja swoją przygodę taką społecznikowską zacząłem w 95 roku i to właśnie od polityki transportowej, od kampanii Tiry na Tory. No i faktycznie to było, no, dało się odczuć, że politycy prosto z mostu mówią o tym, że, no, że kolej po prostu to już jest coś, to jest przeżytek i teraz, no, przypomnijmy, 94 rok to jest program budowy autostrad i szumnie ogłaszany przez ówczesny rząd, no a kolej była no, traktowana coraz mocniej po macoszemu.
Mówisz 94 rok, program budowy autostrad, to jest ciekawy zbieg dat, bo również w 94 roku w Dyrekcji Generalnej PKP powstał taki dokument pod nazwą Nasza kolej, dlaczego i jak ją restrukturyzować. I to jest, powiedziałbym, niebywały dokument, jak na tego typu dokumenty strategiczne czy planistyczne, ponieważ ze znanych mi dokumentów dotyczących różnych branż jest to jedyny, który zakłada likwidowanie, ograniczanie działalności, bo zwykle takie dokumenty no, jakąś taką świetlaną przyszłość prezentują, natomiast jest problem z ich realizacją. Natomiast ten dokument z 94 roku no jasno mówił o tym, że kolej powinna znikać, nazwijmy to. Tam na przykład pada takie zdanie w tym dokumencie, należy wygaszać popyt na podróże koleją i przesuwać ten popyt na komunikację samochodową. No i co charakterystyczne, po pierwsze pada tutaj słowo wygaszanie popytu, które przez lata było traktowane jako teoria spisku, no a okazała się to praktyka spisku, jak ty lubisz mówić zresztą. To znaczy wygaszanie popytu rzeczywiście miało miejsce zgodnie z tym dokumentem i wygaszanie popytu polegało na tym, że stopniowo, trochę na zasadzie tak zwanego gotowania żaby, likwidowano na danej linii pojedyncze najpierw połączenia, najpierw wieczorne, potem międzyszczytowe, potem przesuwano pociąg dojeżdżający na ósmą, dowożący uczniów na ósmą, tak żeby dojeżdżał po ósmej. I poprzez takie stopniowe działania, kiedy już dochodziło do likwidacji połączenia, to wiele osób już w międzyczasie znalazło sobie inny środek transportu. Albo prywatny bus, albo używany samochód. No różne były decyzje ludzi i w związku z tym, kiedy już dochodziło do likwidacji ostatecznej danego połączenia, problem ten dotyczył wyłącznie ludzi o, że tak powiem, ograniczonych kompetencjach społecznych, przez co nie wiedzieli, do kogo się zwrócić, jak skutecznie walczyć z tą decyzją. I to był właśnie element tego wygaszania popytu, które z jednej strony miało zniechęcić ludzi do korzystania z kolei, zwłaszcza lokalnej i regionalnej, ale bardzo szybko to zaczęło przechodzić na linię coraz większego znaczenia, problem likwidacji, a z drugiej strony właśnie sprowadzić ten problem już w tym ostatecznym momencie do problemu niewielkiej grupy osób, która no po prostu nie bardzo była w stanie podjąć działania na rzecz walki i ochrony połączenia kolejowego w danej swojej miejscowości.
A dlaczego twoim zdaniem tak się działo? Kto za tym stał i jakie miał motywacje?
To jest najtrudniejsze pytanie i to jest pytanie, które często zarzuca mi się i ja zgadzam się z tym zarzutem, a przynajmniej go rozumiem, że na to pytanie wprost nie ma odpowiedzi w mojej książce. Rzeczywiście nie jestem w stanie ani powiedzieć, kto właściwie o tym zdecydował, co wpłynęło na taką sytuację, że podjęto decyzję no, taką strategiczną, bo możemy podać nazwisko czy dyrektora generalnego PKP z danych lat, czy ministra transportu z danego okresu, kiedy znikały konkretne linie kolejowe, ale wtedy nie znajdziemy odpowiedzi na specyficzne pytanie, kto zdecydował jako no, pierwszy, jako ten, który nadał cały ten kierunek, no bo wtedy znajdziemy odpowiedzi, że zarówno ministrowie, jak i dyrektorzy powołani przez Solidarność, przez SLD, wszyscy dzielnie i zgodnie prowadzili tą politykę likwidacyjną, co nawiasem mówiąc dzisiaj jest trochę śmieszne, że poszczególni politycy wyciągają innym politykom, na przykład wyciąga się lewicy, że za czasów Leszka Millera to tyle połączeń zniknęło i tak właściwie każda partia mogłaby się przerzucać takimi krytycznymi wobec siebie teraz głosami, co z jednej strony pokazuje nam, że zmieniła się ta optyka, no bo kiedyś to nie był zarzut, że ktoś likwiduje połączenia kolejowe, no a dzisiaj to już jest tak wyciągane, no ale niezależnie od tego, kto był u władzy, jakie stronnictwo, to te połączenia zawsze znikały. Natomiast to, co jest charakterystyczne w próbie odpowiedzi na to nieodpowiedziane pytanie, to jest ta ciągłość nie tylko między rządami różnych opcji w latach 90. czy już w XXI wieku, bo to nadal trwał ten problem, tylko również ciągłość właściwie między latami 80. a 90. I tutaj bym się doszukiwał odpowiedzi na to zagubione pytanie, to znaczy no jest taki pogląd wśród historyków ekonomicznych czy ekonomistów historycznych, jakbyśmy to nie nazwali, że no takie nazwijmy to, nie obrażając tego słowa, liberalne kierunki zmian, czyli właśnie cięcia, wygaszanie nierentownych dziedzin działalności, te liberalne kierunki zmian zostały nadane już w latach 80. za czasów Jaruzelskiego, a Balcerowicz, który jest kojarzony z tym takim kierunkiem działań, tylko kontynuował tą politykę i był być może pod wieloma względami bardziej skuteczny i bezlitosny w jej realizowaniu. Więc no jest taki pogląd, że pierwszym liberałem, może trochę w cudzysłowie, był właśnie generał Jaruzelski i wiele rzeczy, które działo się w latach 90. było wynikiem nadania tego tonu kierunków gospodarczych jeszcze przez niego i przez PZPR, który pod koniec lat 80. no, przeobrażał się dosyć szybko i dynamicznie z partii, nazwijmy to komunistycznej czy socjalistycznej, w partię no, jakąś taką gospodarczo inaczej działającą.
Ja pamiętam też, że ten taki ton ostrego cięcia kreowali też dziennikarze, media i to z różnych stron, którzy jednak wytwarzali taką atmosferę, że jeżdżenie koleją to jest passé, to jest coś, co właściwie jest, może być wstydem dla tych pasażerów, dla tych ludzi, no bo przecież tutaj samochody, nowoczesność, wkraczamy do Europy, a kolej to coś, co się kojarzy z PRL-em.
Tak, no niestety dzisiaj może to się wydawać dziwne, bo wśród dziennikarzy doszło do jakiejś takiej zbiorowej przemiany poglądów na temat transportu. Generalnie bym powiedział, że mimo, że warunki działania się nie zmieniły, to znaczy na przykład pod względem reklamowym no dużo ważniejszym partnerem dla wydawców są koncerny paliwowe czy koncerny samochodowe niż transport publiczny. No po prostu transport publiczny w porównaniu z samochodami i koncernami paliwowymi reklamuje się na łamach mediów w sposób minimalny, to jednak mimo to te poglądy się bardzo zmieniły. No ja pamiętam konkretne teksty, które jeszcze na początku XXI wieku, jeszcze w latach 2000, ukazywały się na przykład na łamach Newsweeka o tym, że wskazywały, że jedynym właściwie kierunkiem, którym powinna podążać kolej, to jest likwidowanie nierentownych połączeń. I to, dlaczego mówię o już dosyć takim późnym czasie, jak początek XXI wieku, bo takie teksty przechodziły na łamach mediów w sytuacji, kiedy już zlikwidowano kilka tysięcy kilometrów linii kolejowych i kolej nie wyszła wciąż na prostą, ale w mediach dalej mówiono, że jest to jedyny sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej kolei, chociaż wystarczyło no, niemalże wyjrzeć za okno, żeby zobaczyć, że ta metoda nie działa. Nie działa, ponieważ no, mamy chociażby do czynienia ze zjawiskiem odcinania dopływów, to znaczy jak zlikwidujemy linię lokalną, to z tej linii lokalnej ludzie nie przyjadą do linii głównej. Ja w książce pokazuję przykłady takich ciągów jak Poznań-Szczecin czy Warszawa-Trójmiasto, od których w ciągu no, właściwie dwóch dekad odcięto nawet po kilkanaście dobiegających linii kolejowych. I to nie mogło odbyć się bez szkody dla przewozów na tym głównym ciągu. W efekcie to działało tak, że zlikwidowanie małej, w cudzysłowie nikomu niepotrzebnej linii kolejowej powodowało, że ogólnie spadała liczba pasażerów kolei. No i te spadki na przełomie lat 80. i 90. mieliśmy około miliard podróży rocznie, a w kryzysowym okresie 5 lat po wprowadzeniu ustawy o restrukturyzacji kolei mieliśmy no właściwie zejście do poziomu na 1/4 tego wyniku, no czyli 3/4 pasażerów odpłynęło właśnie poprzez likwidację tych nikomu niepotrzebnych linii kolejowych. No i nawiasem mówiąc, to żeby też odnotować aktualne chwile, no to w 2020 rok z powodu ograniczeń epidemicznych, to jest jeszcze słabszy wynik niż ten 2005, który dotychczas był najsłabszym rokiem w powojennej historii polskiej kolei. No więc, 2020 rok jest rokiem najmniejszych przewozów na kolei od II wojny światowej. Ale to taka dygresja aktualna. Natomiast jeszcze warto zaznaczyć, że w czasach masowego likwidowania połączeń kolejowych nie likwidowano wyłącznie linii, które właśnie wcześniej podlegały wygaszaniu popytu i w związku z tym były puste pociągi na nich i to działało, w sensie działało na zasadzie takiej, że można było pokazać, że pociągami nikt nie jeździ, gdyż miały miejsce przypadki likwidowania połączeń na liniach i to oficjalne dokumenty PKP wskazują, które właśnie były przysyłane na przykład do miejscowych władz, żeby wytłumaczyć, że linię kolejową trzeba zlikwidować. No na przykład takie linie jak Ostrołęka, Łapy, Białystok i Ostrołęka, Olsztyn, które zostały zlikwidowane odpowiednio w 2000 i w 2001 roku, miały przewozy dobowe na poziomie 600-700 osób, co nie jest, biorąc pod uwagę niewielką już wówczas liczbę pociągów w okresie przed ostateczną likwidacją połączeń, co nie było słabym wynikiem, bo to dawało tam na pociąg około nawet 90 osób. I to pokazuje, że to likwidowanie połączeń i ta medialna śpiewka, że tymi pociągami i tak nikt nie jeździ, było po prostu nieprawdą, a bardzo ułatwiało decydentom, czy ministrom, czy dyrektorom PKP różnych szczebli, no podejmowanie takich decyzji. No, ta osłona medialna była zawsze zadziwiająca i zastanawiająca.
No właśnie, bo to ta osłona medialna, wrócę na chwilę jeszcze do tego pytania, kto za tym wszystkim stoi, bo to, że wymieniasz ministrów, liderów partyjnych wszystkich partii, dyrektorów, prezesów PKP, to jak najbardziej masz tutaj rację, ale też ja obserwowałem, że osłonę likwidatorzy od ostrych cięć mieli też ze strony establishmentu świata nauki.
A co masz na myśli konkretnie?
No, różnych profesorów, doktorów, którzy albo siedzieli cicho, nic nie mówili o tym, że to jest skandal, albo wręcz dokładali swoje podpisy pod różnymi dokumentami czy na różnych konferencjach, podczas różnych wypowiedzi, mówili, że to dobry kierunek.
No tak, no rzeczywiście ja mogę powiedzieć trochę w drugą stronę, to znaczy, że rzeczywiście w świecie nauki, czy szerzej w świecie no takim zaplecza intelektualnego, doradztwa, były też głosy, które w tych najtrudniejszych czasach mówiły, że to wywołuje konkretne problemy społeczne. I oczywiście te głosy były przemilczane. No, chciałbym się powołać, tak jak powołuję się w książce, także w naszej rozmowie, na profesora Zbigniewa Taylora z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, który w 2002 roku przeprowadził bardzo ważne badania pod tym względem, to znaczy wraz z zespołem pojechał do 20 miejscowości, które dotknięte zostały likwidacjami połączeń kolejowych. 20 miejscowości w różnych regionach Polski. I te badania pokazały, że to nie jest tak, że ludzie sobie znaleźli inne środki transportu, kupili używane samochody i w związku z tym kolej przestała być im potrzebna. Te badania pokazały takie zjawiska jak na przykład fakt, że ludzie musieli zrezygnować, czyli wypowiedzieć umowę o pracę i stać się bezrobotnymi, bo po likwidacji połączenia kolejowego stracili możliwość dojazdu i powrotu z pracy. I to były konkretne przykłady miejscowości na zlikwidowanych liniach kolejowych. Takie miejscowości tam na przykład były jak Przybroda na zlikwidowanej linii z Poznania do Międzychodu, czy Olbrachtowice na zlikwidowanej linii z Wrocławia do Świdnicy. Co więcej, badania profesora Taylora pokazały również takie zjawiska, że z powodu zlikwidowania połączeń kolejowych osoby starsze i osoby chore na choroby przewlekłe przestały dojeżdżać do specjalistycznych ośrodków medycznych w większych miastach, a sprowadziły swoją terapię do lokalnego ośrodka zdrowia. I jeszcze dwa takie zjawiska, o których w ogóle w mediach wtedy milczano, to znaczy młodzież po likwidacji połączenia kolejowego zaczęła wybierać gorsze szkoły bliżej, zamiast dojeżdżać do lepszych szkół, bardziej oddalonych, do których właśnie komunikacja kolejowa umożliwiała im możliwość dojazdu. I jeszcze wątek bardziej taki z zakresu lokalnej bazy gospodarczej czy ekonomii lokalnej, to znaczy po likwidacji połączeń kolejowych takie miasta małe, leżące na zlikwidowanych liniach kolejowych, czy miasta, do których dobiegały zlikwidowane linie kolejowe, takie jak Korsze, Więcbork, Żabno, straciły na znaczeniu zakupy dokonywane w tych miastach, bo ludzie przestali dojeżdżać pociągiem na zakupy i no poważnie naruszyło to lokalną bazę ekonomiczną takich miejscowości. No i to były wątki, które wyszły po prostu z wnikliwie przeprowadzonych badań polegających na rozmowie i zadawaniu konkretnych pytań mieszkańcom tychże 20 miejscowości rozsianych po całej Polsce. I badania profesora Taylora, które powinny w czasach masowych likwidacji połączeń kolejowych wywołać sensację, powinny być no, na ustach dziennikarzy, polityków, właściwie zostały przemilczane. No a był to, powiedziałbym, jeden z najważniejszych i najbardziej dramatycznych głosów, który mówił, ta polityka prowadzi do wyjaławiania Polski lokalnej, coś, z czym obudziliśmy się ze świadomością, że to nastąpiło, no jak już było za późno. Coś to pokazało, że transport publiczny jest istotnym czynnikiem tego, że nawet jeżeli w danej miejscowości nie ma pracy, nie ma dobrej szkoły, nie ma dostępu do lekarza, a jak wiadomo, nie da się zrobić, żeby w każdej miejscowości te elementy były, to transport publiczny jest w stanie zaspokoić ludziom możliwość i konieczność korzystania z tych usług publicznych i z dostępu do pracy. No a bez transportu publicznego no właśnie dochodzi do przede wszystkim głównym problemem, który jest odczuwalny dla samorządowców, to jest wyprowadzanie się ludzi na dobre z takich miejscowości, bo brak dobrego dojazdu do większego miasta powoduje, że ludzie chcą ostatecznie uciec do tego większego miasta, no co kończy się też kolejnym podkopaniem lokalnej bazy ekonomicznej, czyli utratą wpływów podatkowych z tego udziału lokalnego w PIT-cie czy CIT-cie.
Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Który to był rok, te badania?
Te badania zostały przeprowadzone w 2002 roku i to był, nazwijmy to, nieprzypadkowy rok, bo to było 2 lata po największej likwidacji połączeń, czyli w 2000 roku mieliśmy takie dwie fale likwidacji połączeń. Pamiętnego 3 kwietnia 2000 zlikwidowano połączenia na 1028 kilometrach linii kolejowych. Jednego dnia to nastąpiło i potem jeszcze w czerwcu, pod koniec roku szkolnego, kolejne 678 kilometrów linii zostało pozbawionych połączeń. I te badania profesora Taylora były przeprowadzone 2 lata później, właśnie głównie w tych miejscowościach, które w tamtych falach utraciły swoje połączenia kolejowe.
No właśnie, to ja teraz otworzę fragment wypowiedzi Andrzeja Celińskiego, który
Podejrzewam, że Krzysztofa Celińskiego.
nie, zaraz. Nie, Andrzeja.
Okej,
To
bo
jest...
jeszcze na kolei był słynny Krzysztof
Tak,
Celiński.
ale nie, to chodzi o tego polityka. Ciekawa historia, przeczytam fragment. 23 grudnia 1989 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy w starej grupie przyjaciół, doradców. Był tam też premier Tadeusz Mazowiecki, ministrowie nowego rządu i Tadeusz Kowalik. W pewnym momencie z pewnego rodzaju wściekłością zapytał się Tadeusza Mazowieckiego: czy wy zadaliście sobie pytanie, czy rozwijać transport publiczny, czy nie? Czy w ogóle tego pytania nie było? Wszyscy w oczy w słup postawili, a on rozwija swoją myśl i mówi dalej, bo od odpowiedzi na to pytanie zależy to, czy duża część Polski będzie miała zwiększoną przestrzeń awansu społecznego, czy nie, poprzez edukację i poprzez właściwą pracę. Dlatego, że jeśli nie będziecie rozwijać transportu publicznego, to część Polski zostanie jakby w dołkach. Ta część, która nie mieszka w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i tak dalej. To mówił Andrzej Celiński w roku 2017. Przypomnę, profesor Kowalik to z kolei mówił w 1989 roku. Ja to podkreślam bardzo mocno. Czyli wszyscy wtedy wiedzieli o konsekwencjach, wszyscy w sensie establishmentu, zarówno politycznego, jak i biznesowego, jak i naukowego, no ale zadziało się to, co się zadziało. A powiedz, Karol, na czym polegała modernizacja kolei na początku XXI wieku?
Tak, no ta wypowiedź, którą przytoczyłeś, to jest dla mnie nowość. Ja o tym nie słyszałem. No jestem pod wrażeniem po pierwsze tego, że profesor Kowalik w 89 roku no, nazwał rzeczy po imieniu, ale chyba pod jeszcze większym wrażeniem jestem tego, że Tadeusz Mazowiecki i inni politycy, którzy przejmowali wtedy odpowiedzialność za kraj, no jakby puścili to mimo uszu ostatecznie. No i to jest chyba najbardziej szokujące w tej historii. Natomiast przechodząc do modernizacji. Modernizacja kolei, która miała miejsce na przełomie XX i XXI wieku, to było takie trochę rozdwojenie jaźni. To znaczy z jednej strony Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej no, była niejako zmuszana przez Unię Europejską, żeby modernizować kolej, bo takie są standardy europejskie, że kolej się modernizuje. Zwłaszcza, że ten czas przełomu XX i XXI wieku, to już raczej w zachodniej Europie, która również głównie w latach, bym powiedział, od 50. do 80., w zależności od kraju, podejmowała decyzje. Ja osobiście uważam, że błędne, a w zakresie ograniczania roli kolei, no lata 70. to było takie zachłyśnięcie się rolą samochodu, coś, co przyszło do nas później i myśmy oczywiście nie nauczyli się na tych błędach, ale w latach właśnie w okolicach roku 2000, no Europa już generalnie, Europa Zachodnia wiedziała, że trzeba kolei przywracać należne znaczenie. No i kraje, które wówczas zbliżały się do Unii Europejskiej, dostawały już fundusze tak zwane przedakcesyjne na modernizację kolei. Podejrzewam, że gdyby Unia Europejska nie wskazywała palcem, że to ma trafiać na kolej, to w ogóle te pieniądze nie trafiłyby na kolej, tylko pewnie najchętniej budowano by z nich autostrady. Natomiast no, trzeba było wydać je na kolej, ale doszło do czegoś, nazwijmy to, zaskakującego. To znaczy, te pieniądze były wydawane na modernizowanie linii kolejowych. Głównie z pieniędzy tych korzystały dwa ciągi, wschód-zachód, to znaczy ciąg biegnący od Terespola przez Warszawę, Poznań do Rzepina na granicy niemieckiej i równoległy ciąg na południu Polski biegnący od granicy niemieckiej przez Wrocław, Opole, Katowice i dalej w kierunku Galicji. No i te dwa ciągi podlegały dosyć zaskakującym modernizacjom. To znaczy były to modernizacje, które miały dopasować infrastrukturę kolejową do właściwie ograniczania działalności kolei. Czyli zamiast poprawy przepustowości, zamiast unowocześniania kolei z punktu widzenia sprawności jej działania, dochodziło do takich sytuacji, że masowo likwidowano stacje i przebudowywano je w przystanki, co oznacza, że w takim punkcie, który degradowany jest z roli stacji do roli przystanku, wolniejszy pociąg, czy to towarowy, czy to regionalny, nie może zjechać na boczny tor, żeby pociąg szybszy mógł go wyprzedzić. Likwidowano również czasem stacje całkowicie. Przykład stacji Patrzyków na linii Warszawa-Poznań. Stacja po prostu zniknęła i nie ma tam nawet przystanku osobowego. Likwidowano również masowo boczne tory niezbędne do ładunku do załadunku towarów na wagony towarowe. Często na zmodernizowanych liniach powstały odcinki o długości 100 km, nawet więcej, na których nie ma żadnego punktu, gdzie dałoby się rozładować czy załadować pociąg towarowy. I to były efekty tak zwanej modernizacji linii kolejowych. I o ile te lata pierwszych tych modernizacji, które po prostu były... głównie miały na celu oszczędności i spowodowanie, żeby kolej miała jak najmniej infrastruktury, jak najmniej. Celem było po prostu, żeby ta kolej mniej kosztowała, a nie to, żeby dobrze działała. No i w efekcie powstały problemy z przepustowością na tych zmodernizowanych liniach kolejowych, czy na wylocie z Warszawy na wschód, czy na zachód. No okazało się, że te linie bardzo szybko wyczerpują możliwości i nie są w stanie przyjąć wszystkich pociągów, które nawet chcieliby uruchomić przewoźnicy, zwłaszcza w dobie po pewnym czasie no jakiegoś takiego początku renesansu kolei. Okazało się, że te linie nie są przystosowane do rozwoju połączeń, do rozwoju oferty, tylko zatrzymują kolej na pewnym niskim poziomie i nie pozwalają na rozszerzanie jej oferty, rozszerzanie liczby połączeń i tak dalej, i tak dalej. I co gorsza, ta polityka bardzo jeszcze przez wiele lat działała. Teraz możemy powiedzieć, że następują jakieś zmiany takie w myśleniu osób odpowiedzialnych za sieć kolejową i za jej modernizację, ale niedawno skończone, czy właśnie dobiegające końca modernizacje, co wynika również z rozłożonego na lata procesu planowania modernizacji linii kolejowych. To mamy przykład, wkrótce zakończona zostanie wreszcie bardzo opóźniona i wiele lat trwająca modernizacja linii z Warszawy do Radomia. No i tam też mamy problem taki, że prawdopodobnie spotkamy się z problemami z przepustowością ze względu właśnie na zbyt małą liczbę stacji, na których pociąg szybszy może wyprzedzić pociąg wolniejszy. To samo stało się na niedawno zakończonej modernizacji linii Warszawa-Lublin. Też kilka stacji zostało zdegradowanych. I dopiero bym powiedział, że no na przykład ostatnio w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe powstał dokument, który mówi o tym, że na linii jednotorowej mijanka musi być przynajmniej co 15 km. Przez lata była masowa degradacja mijanek, co spowodowało, że na wielu lokalnych i regionalnych liniach kolejowych pociągi nie są w stanie się minąć na odcinku 50 km, co sprowadza taką linię do jej przepustowość, umożliwia przejechanie w w ciągu doby naprawdę małej liczby pociągów, a mówimy tu nie tylko o ruchu towarowym, nie tylko o ruchu pasażerskim, ale również o ruchu towarowym i taka linia kolejowa no właściwie nie jest w stanie zaspokoić tych minimalnych potrzeb przewozowych. No ale to myślenie, nawet jeżeli się zmienia, to zaprocentuje dopiero za kilka lat, to znaczy trwa odbudowa mijanek, wprowadzono te standardy, ale proces planowania jest tak rozłożony na właściwie kilka, nawet czasem 10 lat, w związku z tym te efekty, jeżeli poczujemy, to też nie od dzisiaj, nie od jutra.
No dobrze, używasz takiego terminu to myślenie, no, aż trudno tego słuchać, w sensie, że tam było jakiekolwiek myślenie, no bo jeżeli miało miejsce jakieś myślenie, to no to jakościowo to było no bardzo mizerne, albo być może to było myślenie, które było odpowiednio kształtowane przez właściwie jakieś czynniki zupełnie zewnętrzne, no bo to urąga po prostu logice, to o czym opowiadasz.
No ja bym powiedział, trochę broniąc słowa myślenie, że to było, no jak się czytało jakieś na przykład biuletyny wydawane przez czy PKP, czy potem spółki kolejowe, to myślenie było ukierunkowane na to, żeby dokonywać daleko idących oszczędności w działalności kolei. Oczywiście były to źle pojęte oszczędności, bo to, że oszczędzimy na mijance, czy oszczędzimy na stacji, potem na lata powoduje, że mamy koszty w postaci niesprawnie funkcjonującej kolei, kolei, która nie może rozwijać swojej oferty, ale może rzeczywiście no, te koszty miały być takie, no tylko, że tak powiem, nikt nikogo za rękę nie złapał. Kto powiedział, że mają być takie koszty w czyim to było interesie i komu na tym zależało i kto był w stanie to przeforsować.
A dokąd zmierza polska kolej dzisiaj?
Ja bym powiedział, że jesteśmy w takim trochę rozkroku. To znaczy to, co się zmieniło, najważniejsze kwestie, które uległy no niemalże zwrotowi o 180 stopni, to jest zmiana świadomości. I to też są lata pracy takich ludzi na przykład jak ty, którzy to no po prostu do znudzenia powtarzali, że transport publiczny jest potrzebny, tiry na tory i to jest tak, że to nie działa, że w jednej rozmowie kogoś przekonamy i odwróci to politykę. To trzeba naprawdę latami poświęcać czas do znudzenia, gdzie się da o takich rzeczach mówić i to rzeczywiście zmienia świadomość. Natomiast zmiana świadomości jest bardzo ważna, ale jest to dopiero początek, bo aktualnie, już jakby sprowadzając się do bieżącej nawet polityki, no to rzeczywiście nikt nie likwiduje połączeń z uśmiechem na twarzy i mówiąc, że jest to dobre rozwiązanie, które przyniesie dobre efekty. Pewnie nikt by już nie uwierzył w takie zapewnienia po latach doświadczeń z tym, co zrobiono z koleją w Polsce, ale rzeczywiście nawet jeżeli na przykład na przełomie 2020 i 2021 roku doszło do no, niestety szkodliwych cięć połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, to ten dyskurs z tym związany był już inny niż kiedyś. To znaczy nie likwidujemy, żeby zrzucić ten balast, żeby te niepotrzebne pociągi już przestały jeździć i kłuć nas w oczy, tylko już na zasadzie takiej, no, że niestety mamy problem z pieniędzmi, niestety przewoźnicy żądają nas większych pieniędzy, my takich pieniędzy nie jesteśmy w stanie przekazać im, w związku z tym no, musimy podjąć trudne decyzje, ale po pewnym czasie wrócimy do tego, co było z nawiązką. No już teraz województwo kujawsko-pomorskie przebąkuje o reaktywacji linii kolejowych, które nie są czynne od dekad. No więc otoczka takich działań już jest inna. Pytanie oczywiście, jakie są rzeczywiste intencje, ale nikt otwarcie nie mówi, że będę likwidował kolej, żeby naprawić sytuację. No nikt nie naprawia kolei poprzez likwidację, otwarcie o tym mówiąc. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to są programy rządowe, które, czy program Kolej Plus, czy program polegający na dofinansowaniu samorządów w zakresie połączeń autobusowych, czyli Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, to też są działania, które nie wzięły się znikąd. To znaczy, to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wpadł na pomysł, że trzeba odbudowywać transport publiczny, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości słynie z dobrych badań fokusowych, które no niejako są przyczynkiem do działania i robienia tego, czego ludzie oczekują. A z różnych badań przeprowadzonych w ostatnich 5 latach, nie tylko tych sekretnych badań fokusowych partii rządzącej, wynika, że problemy z dostępnością transportową, problemy z ofertą połączeń autobusowych i kolejowych są zgłaszane przez społeczności lokalne jako jeden z najbardziej doskwierających im problemów. Tak wynika z badań dotyczących monitoringu rozwoju obszarów wiejskich pod kierunkiem profesor Moniki Stanny, tak wynika z badań CBOS-u, takich raportów, co zmieniło się w naszej miejscowości, które wskazują na właśnie problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. No i rząd PiS-u wprowadził te programy. I o ile one z jednej strony właśnie są świetną odpowiedzią na oczekiwania społeczne, są też bardzo ważne w tej warstwie deklaratywnej, czyli że właśnie kolej się odbudowuje, a nie kolej się zwija, to w praktyce te instrumenty nie zawsze są dobrze przemyślane. No na przykład Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest stopniowo poprawiany i bym powiedział, że Ministerstwo Infrastruktury, które odpowiada za ten fundusz, coraz lepiej dopasowuje się do sygnałów, które samorządy zgłaszają, co należy w tym programie poprawić, co zrobić, żeby on był skuteczniejszy. Program Kolej Plus również jest na etapie wczesnego wdrażania, więc tutaj jeszcze trudno mówić o jego efektach, no ale jest to też jakieś tam i on się spotkał z bardzo dużym odzewem samorządów, no ale problemy oczywiście wychodzą im dalej wchodzimy w las, to znaczy programy te obydwa opierają się na dobrowolności i trochę trybie konkursowym. To nie jest cały czas systemowa reforma, to nie jest reforma, która wprowadza standardy finansowania, ale też standardy tego, jak transport publiczny powinien wyglądać, to znaczy jak często powinny być połączenia, co te połączenia powinny dawać jako narzędzie rozwoju regionalnego, rozwoju społecznego. O takich rzeczach się nie myśli, a potrzebujemy takiego właśnie systemowego działania, a te dotychczasowe rządowe programy, które owszem, są kierunkiem w dobrą stronę, to niestety tej cały czas systemowej zmiany nie wprowadzają. No na przykład taki jeden wyimek, no bo też nie ma czasu, żeby mówić o tym wszystkim, z programu Kolej Plus. Program Kolej Plus wymaga od samorządu, żeby na linii przywróconej do życia w ramach programu Kolej Plus, to przywrócenie do życia to też nastąpi pewnie w perspektywie kilku lat dopiero pierwsze w ramach programu Kolej Plus, bo on też jest bardzo, że tak powiem, leniwie realizowany i tak naprawdę będzie realizowany w następnej kadencji i samorządu, i parlamentu, co też ma różne nieoczekiwane zagrożenia są z tym związane, ale no bo też nie wiadomo na ile samorządowcy na przykład będą chcieli kontynuować ten program, wiedząc, że może on się przysłużyć już następcom, konkurentom i tak dalej, ale to są inne wątki. Ale ten jeden wyimek, który pokazuje nam, na jakim my jesteśmy etapie, to jest określenie w programie Kolej Plus, że minimalna liczba połączeń na linii przywróconej w ramach programu Kolej Plus to są cztery pary połączeń dziennie. Cztery pary, czyli cztery pociągi w jedną stronę i cztery pociągi w drugą stronę. To cały czas jest przepaść względem standardów europejskich, gdzie na liniach lokalnych pociągi standardowo jeżdżą raz na godzinę, a mamy również linie, gdzie jeżdżą co pół godziny. I nie mówimy tutaj o liniach typowo aglomeracyjnych, tylko mówimy o lokalnych liniach kolejowych na obszarach nawet słabo zaludnionych, no takim, że tak powiem, najrzadszym właściwie standardem w krajach Europy Zachodniej, ale także w Czechach, Austrii, to jest pociąg raz na dwie godziny. I to już jest takie minimum minimorum, które pozwala ludziom korzystać z kolei i dojeżdżać, dawać im rzeczywiste korzyści z tego, że ta kolej funkcjonuje, a nie tak, że kolej jeździ, ale właściwie nawet jeżeli da się dojechać do pracy, to już nie da się wrócić do pracy, bo powiedziałbym, że obecnie problemem wielu linii kolejowych w Polsce jest właśnie za mała liczba połączeń. To znaczy i niestety program Kolej Plus pokazał, że cały czas nie ma takiego zrozumienia, po co my tą kolej przywracamy do życia, po co my ją modernizujemy, no nie po to, żeby jeździły trzy pociągi na krzyż, tylko żeby dawać rzeczywiste możliwości mobilności ludziom, tak żeby ze swojej miejscowości położonej peryferyjnie mogli niemalże o każdej porze dnia pojechać i wrócić, tak żeby nie zastanawiać się, czy praca, którą chcą podjąć chociażby w handlu i usługach, która trwa do 22, no, czy będzie możliwy powrót pociągiem, a tak niestety wygląda, że na wielu liniach kolejowych ruch kolejowy, nie mówiąc już o autobusowych, ruch zamiera o godzinie 18, 19, no a te potrzeby są dużo, dużo bardziej rozłożone w dobie, zwłaszcza w obliczu zróżnicowania na rynku pracy i coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb.
No właśnie, w tym miejscu może postawmy kropkę, chociaż jeszcze skomentuję, myślę, że podjąłeś też ważny wątek w tym, skąd wzięły się te zmiany. Ja przypomnę tym słuchaczom, którzy nie pamiętają ostatnich trzech dekad ruchu organizacji, osób, które działały na rzecz tego, żebyśmy te zmiany na kolei dostrzegali. Przypomnę, że wszystko zaczęło się w latach 90. od Federacji Zielonych, później było Towarzystwo Ekologicznego Transportu, było też Zielone Mazowsze Stowarzyszenie, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, później Centrum Zrównoważonego Rozwoju Transportu, później też Fundacja ProKolej, no i oczywiście pismo Zbiegiem Szyn, którego twórcę i redaktora naczelnego Karola Tramoyra dzisiaj gościliśmy. Karolu, bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
A Państwa zachęcam do spotkania już za tydzień w kolejnym odcinku Czy masz świadomość podcastu Tygodnika Spraw Obywatelskich. Kłania się nisko Rafał Górski. Do widzenia, dobranoc.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!